Jak zapewne się domyśliliście po przeczytanych fragmentach, zaczniemy od mowy o tym, jak udowodnić, że Bóg istnieje. To oczywiste jest chyba z tych fragmentów, prawda? Jak być może pamiętacie, Pismo Święte zaczyna się słowami: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I to jest mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o udowadnianie tego, że Bóg istnieje. Bóg jest, stworzył świat i to jest na tyle oczywiste, że Biblia dalej się nad tym nie rozwodzi szczególnie, nie tłumaczy, nie podaje argumentów, tak jak robi to wielu różnych apologetów, tylko mówi, że Bóg jest i tutaj sprawa jest zakończona. I tego nie trzeba tłumaczyć, bo co można wiedzieć o Bogu, to jest wszystkim jawne. Dlaczego? Bo im to Bóg objawił, tak jak mówi list do Rzymian. I jak długo trzeba przekonywać ateistę, żeby on zrozumiał, że Bóg istnieje? Ilu argumentów trzeba użyć? Potrzebny mu jest jeden słabszy moment w życiu i on padnie na kolana i zawoła do Boga i nie będzie nawet miał wątpliwości, do którego z bogów zawołać, jak to niektórzy się głupio pytają, skoro tylu bogów jest, to w którego ja mam uwierzyć? On od razu będzie wiedział, do którego i do niego się zwróci. I wiem to doskonale, bo osobiście znam zatwardziałego ateistę niegdyś, który dokładnie tak postąpił. I o tym, jak argumentować i jak podchodzić do tej sprawy, że nie musimy się bawić w jakieś wielkie argumenty, tylko musimy mieć tą świadomość, że każdy wie o tym, że Bóg jest, bo Bóg to każdemu objawił. Bo kiedy człowiek się nawróci, to potem wchodzi w świat chrześcijańskiej apologetyki także, gdzie słyszy wiele wspaniałych argumentów za tym, że to jest jedyne logiczne rozwiązanie, że Bóg jest. No i te argumenty faktycznie są logiczne i człowiek, który się nawrócił, odkrywa: rany, jak ja mogłem nie zdawać sobie z tego sprawy, przecież to jest takie piękne i oczywiste. Tylko to nie są argumenty, które przemówią do człowieka niezbawionego. Bo człowiek nienawrócony nie nawraca się od tego, że ktoś mu filozoficznie, logicznie wyłoży, że Biblia musi być prawdziwa, bo to wynika z mojego wywodu. I też człowiek oczarowany tymi różnymi ciekawymi argumentami z logiki, z fizyki, z matematyki, które jakby same w sobie nie są złe, jakby zapomina o tym, co przekonało jego. I to uważa za mniej wartościowe na korzyść tego, co go może nazbyt trochę później zaczęło zachwycać. A pamiętać trzeba na tym, co o tym, co przekonało nas, co sprawiło, że my uwierzyliśmy. I ja wam powiem, co przekonało mnie. Ja w pierwszej kolejności usłyszałem Księgę Wyjścia, rozdział 21, werset 14. Ale jeśli by kto umyślnie przeciw bliźniemu swemu, zasadziwszy się zdradą, zabił go i od ołtarza mego weźmiesz go, aby umarł. Żeby było śmieszniej, usłyszałem to od pana Janusza Korwin-Mikkego, nie od żadnego pastora, nie od żadnego ewangelisty, tylko od takiego właśnie człowieka. Ale to pokazuje, że tym, co ma moc, nie jest to naczynie, które je przekazuje, tylko sama treść, samo Słowo Boże. Ja usłyszawszy to, pomyślałem sobie, jakie to jest słuszne i sprawiedliwe. To do mnie przemówiło. Potem w drugiej kolejności, będąc jeszcze ateistą, usłyszałem od takiego pastora, co prowadził program radiowy, a nazywał się Mark Gangor, o tym, że Bóg nienawidzi rozwodu. I ja miałem okazję zauważyć już w życiu swoim i niektórych innych, że rozwód faktycznie jest rzeczą bardzo nieszczęśliwą, bo potem człowiek na święta musi jeździć w dwa miejsca zamiast w jedno miejsce do rodziców. Jest to bardzo męczące. Potem usłyszałem też, że jeśli tylko pożądliwie patrzysz na niewiastę, to już popełniłeś z nią cudzołóstwo w sercu swoim, że tego nauczał Jezus. I że oddając się tym pożądliwościom, tak naprawdę szkodzisz sobie. No bo ewolucja naucza nas, że to jest nam potrzebne dla prokreacji i w zasadzie w im większej ilości miejsc nam się nasz materiał genetyczny da zostawić, no to to jest świetne, dobre i tak powinien człowiek postępować. Z takim przekonaniem człowiek wychodzi ze szkoły. No i tutaj słyszy coś innego, ale coś, co jednak przemawia do duszy człowieka i daje znać o tym, że mimo tego, czego się nauczył w szkole, to właśnie to, co powiedział Chrystus, jest prawdziwe. I choć może nie chciałby się do końca z tym zgodzić lub może nawet podporządkować, bo porządkowanie to jest jeszcze trudniejsze niż zgodzenie się z tym, no to rozumie wewnętrznie, że to jest prawda, że w tym coś jest. To nie są słowa zwykłego śmiertelnika, bo zwykli śmiertelnicy, kiedy wymyślają jakieś ciekawe systemy, jak na przykład Platon opisał państwo, to oni to wymyślają w ten sposób, że państwo powinno być zorganizowane tak, że będą ludzie, którzy będą pracować i będą ludzie, którzy będą myśleć. No ja jestem w tej klasie, co będzie siedzieć i myśleć, a wy jesteście w tej klasie, co będzie pracować. No i tutaj widać ludzki umysł w takich rozważaniach. Tak samo Józef Kowalski, który Mormonów założył, też wymyślił, że jemu Bóg objawił, że mężczyzna powinien mieć wiele żon, a zwłaszcza on powinien mieć wiele żon. No i tutaj też widać ludzkie rozumowanie, jakie stoi za stworzeniem takiego systemu. Natomiast w słowach Boga widać coś zgoła innego. I trzecią rzeczą, która wpłynęła na mnie, jest to, że ksiądz, i to katolicki, powiedział mi, żebym przeczytał 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Ja znalazłem gdzieś w internecie rozdział tej Ewangelii Mateusza, teraz już nawet nie pamiętam, w jakim to było przekładzie, ale przeczytałem go i to jest to, co wywarło na mnie takie wrażenie, że zacząłem się nad tym zastanawiać, jak jacyś pasterze tysiące lat temu mogli wymyślić prawa tak doskonałe, które zachowały się, ostały w całości niepodważone przez nikogo, bo dzisiaj mamy taki postęp, że jak ktoś zabije 69 dzieci, to idzie na wczasy grać na PlayStation. To jest prawo, do jakiego doszliśmy, do jakiego wyewoluowaliśmy. A jacyś właśnie niedouczeni pasterze tysiące lat temu wymyślili coś dużo doskonalszego, sprawiedliwszego, co przemawia do duszy każdego i świadczy o swojej sprawiedliwości. No i czy to możliwe jest, żeby człowiek w mądrości, jaką człowiek często reprezentuje, no mógł takie prawo napisać? Konkluzja nasuwa się sama, że człowiek do tego zdolny nie jest, że za tymi słowami faktycznie stoi Bóg, a co z tego wynika, jeżeli autorem tych słów jest Bóg, to pozostałych słów Pisma Świętego też, czyli jeżeli Pismo mówi, że Chrystus zmartwychwstał, to znaczy, że On faktycznie zmartwychwstał, bo to powiedział Bóg, a nie jacyś pasterze sobie coś wymyślili. Nie jacyś rybacy z Galilei, tylko to jest Słowo Boże. I to jest to, co ma moc, a nie filozoficzne wywody. I my pamiętać o tym musimy, żeby nie wpaść w pułapkę tej fałszywej mądrości, że my musimy mieć coś większego, coś mądrzejszego, coś ładniejszego, żeby wszystkich przekonać. Tak jak mówi w liście do Koryntian apostoł Paweł, w pierwszym liście do Koryntian w 2 rozdziale: a ja, gdym przyszedł do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Boże, albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną co innego mieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to Onego ukrzyżowanego. I byłem ja u was w słabości i w bojaźni i w strachu wielkim, a mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy, aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. I co mnie utwierdziło w tym odkryciu, że prawo Boże dane jest faktycznie przez Boga, a nie przez jakichś ludzi, którzy je sobie zmyślili, to jest świadectwo o Jezusie Chrystusie, które jak potem czytałem w Ewangeliach o Jego zmartwychwstaniu, za każdym razem czułem, jak Duch mi poświadczał, że to jest prawda, że Chrystus zmartwychwstał tak, jak zostało o tym powiedziane. To jest to, co ma moc i to jest to, do czego musimy się zawsze odnosić. Bo nie chcemy też tworzyć wyznawców naszych odczytanych wywodów, tylko chcemy tworzyć wyznawców Słowa Bożego. To jest to, o czym chcemy mówić, to jest to, do czego chcemy ludzi nakłaniać. No i tu oczywiście nasuwa się pytanie, ale co jeżeli ja komuś mówię to wspaniałe Słowo Boże, które mnie tak doskonale przekonało, a jego to nie przekonuje? No to musimy zrozumieć, że to, że Słowo Boże ma moc, to nie znaczy, że każdego przekona. Bo Jezus powiedział, że szeroka jest droga, która wiedzie na zatracenie. I oprócz tego, że ona jest szeroka, to wielu nią podąża. I człowiek ma wybór wybrać sobie, że prawdę odrzuci, że Słowo Boże odrzuci. Mimo tego, że ma tę świadomość, że Bóg jest prawdziwy, on może go nie wybrać i nie zrobi tego dlatego, że nam się nie udało go dostatecznie dobrze przekonać, że my nie wymyśliliśmy takiego wspaniałego argumentu, który do niego dotarł. Jeżeli przekazaliśmy mu Słowo Boże, to on dostał tyle, ile mógł dostać. Cóż jeszcze możemy zrobić? Nie weźmiemy go w niebie, do trzeciego nieba go nie zachwycimy i mu nie pokażemy. To Bóg decyduje, ile zechciał nam objawić i zechciał nam zostawić swoje słowo. Z tym nas zostawił, to mamy głosić. Jeżeli to do kogoś nie dociera, to nie jesteśmy my winni. Winni byśmy byli, gdybyśmy komuś Słowa Bożego nie opowiedzieli. Ale jeżeli będziemy je mówić każdemu, kto chciałby słuchać, wtedy odpowiedzialność zostaje po stronie drugiej. I my też nie spotykamy się tutaj po to, żeby co chwila słuchać nowych nauk, żeby co chwila słuchać nowych rzeczy, tylko po to, żeby się pokrzepiać, pobudzać do miłości, przypominać słowa Chrystusa, napominać. Tak jak powiedział Paweł w liście do Hebrajczyków, i przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, czym więcej widzicie, iż się on dzień przybliża. I tu nie chodzi o to, że zgromadzenie zawsze będzie nudne i zawsze będziemy mówić tylko to samo, ale nie możemy chodzić z takim nastawieniem, że to jest jak kolejny odcinek serialu, gdzie musimy zobaczyć dalszy rozwój fabuły, tylko musimy sobie przypominać te rzeczy, które już znamy, bo pomimo tego, że je znamy, to w nich upadamy i potrzebujemy napomnienia, pocieszenia, pokrzepienia, bo choć wszystko będziesz już wiedział, a będziesz się izolował od braci i żył sam, to życie, ten świat cię przygniecie i nie wydasz owocu. I czym się też różni mleko od stałego pokarmu? Bo to nie jest tak, że nudno będzie zawsze, jak będziemy się karmić mlekiem, a jak będziemy się karmić stałym pokarmem, to zawsze będzie coś nowego i ciekawego. Mleko Słowa Bożego to jest to, że Bóg nas umiłował, że On umarł za nas i zbawieni możemy być tylko przez wiarę w Chrystusa, a stały pokarm to jest to, że my mamy miłować Boga i siebie nawzajem. To już jest trudniejsze, to może się czasami wydawać monotonne, ale to musimy sobie przypominać, napominać się, jak to ma wyglądać i w tym trwać. I ten stały pokarm może być często tym samym kotletem z ziemniakami, ale to jest to, co jest nam do życia potrzebne. Abyśmy uczyli się, jak być solą tej ziemi, jak być doskonałymi. Bo zwieść się od tej doskonałości, zostać zwiedzionym od tej doskonałości jest dosyć łatwo, zwłaszcza jeżeli upatruje się różnych nauk nowych i ciekawych, zamiast starać się zakorzenić w tych, które już znamy i rozumiemy. Bo tak jak właśnie stoję na podłożu niepewnym i ktoś mnie popchnie, to mi będzie to wymagać ode mnie wiele siły, żeby ustać w tym miejscu i nie dać się poruszyć. ale jeżeli będę miał korzeń, tak jak to drzewo, to mogę się z nim przepychać dosyć długo i go nie ruszę. Dlatego my musimy być utwierdzeni w tym słowie, które rozumiemy. Pismo ma pewne rzeczy trudne, które do zrozumienia są cięższe, ale my w pierwszej kolejności musimy się skupiać na tych, które są już jasne i je przestrzegać. I na przykład jest taka rzecz, że no ludzie różni popełniają błędy różne i my do tego ustosunkować się musimy jakoś. Gdy na przykład apostoł Paweł dowiedział się, że Galatowie chcą się wiązać pod zakon, to nie przeklął z mety ich wszystkich, tylko no wiemy, że zaczął, że niech będzie przeklęty każdy, kto głosi inną Ewangelię, ale oni choć byli no, w błędzie, który do innej Ewangelii prowadził, to on ich wszystkich nie przeklął, tylko zaczął ich napominać. I nie jednym i dwoma wersetami po to tylko, żeby z nimi skończyć i ogłosić ich wszystkich heretykami, tylko po to, żeby do nich przemówić. Bo przez to, że mówię o tym przez to, że wszyscy byliśmy troszeczkę pod jakimś drobnym wpływem zgromadzeń amerykańskich, które choć też nauczały w tym duchu, że oczywiście przeklęci nie są wszyscy, którzy dali się oszukać, tylko ci, co głoszą to oszustwo i herezję zatracenia, to owoc tego jest taki, że to przemawia do tej części ciała, która chce się wywyższyć i potępić wszystkich innych. I owoc faktycznie jest taki, że kto się tego nasłucha i dojdzie do tej nierównowagi, to zacznie potępiać każdego, kto tylko się z nim nie zgodzi. Bo taki jest aktualnie owoc tego, co się tam dzieje, że każdy, kto się z nimi nie zgodzi, jest głupi, niezbawiony, jest odszczepieńcem. Tylko my nie tak postępować mamy. Mamy postępować tak jak apostoł Paweł, tych, którzy są w błędzie, napominać. Bo przeklęty nie jest każdy katolik, a tylko ksiądz, który głosi fałszywą naukę. Tak samo nie są przeklęci wszyscy protestanci, a tylko Marcin Luther, no inni nauczyciele w tym protestantyzmie. Mówię o tym też dlatego, że swego czasu, mówiąc o mitologii protestańskiej, powiedziałem coś, co mogłoby zabrzmieć, jakby przeklinać należało wszystkich protestantów, nawet i tych zwykłych ludzi w ławach tam siedzących, ale nie na tym rzecz polega. Przeklęty jest Marcin Luther, ale nie każdy, kto dał mu się zwieść. I w ogóle większość ludzi, która jest oszukana przez diabła, no mimo tego, że oni walczą przeciwko nam, prześladują nas, to oni nie są naszymi wrogami. Oni są tymi ludźmi, którym my chcemy uratować, do których chcemy dotrzeć. I gdy oni nas prześladują, to my nie mamy oddawać im złym za złe, ani łajaniem za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem dobrorzecząc. Co nie jest łatwe i intuicyjne, ale do tego zostaliśmy powołani. I diabeł, który kłóci nas na różne sposoby, to bardzo by chciał, żebyśmy my wszyscy się nienawidzili i tylko ze sobą walczyli, ale Bóg powiedział nam, jak temu przeciwdziałać. Mamy oddawać dobrym za złe, a nie tak, jak nam nasze ciało podpowiada, że tuba za tubę. Jak już wspomniałem, w piśmie są rzeczy trudne, których no, na pierwszym wejrzeniu nie zrozumiemy. I żebyśmy się nie zrozumieli źle, powinniśmy ich dociekać, powinniśmy dochodzić do wszystkiego, co nie jest dla nas jasne, tylko powinniśmy to robić w sposób właściwy. Bo błąd, w który człowiek często popada, jest taki, że kiedy bierze się za Biblię pierwszy raz, no to wiele rzeczy jest dla niego niejasnych. Ale on już chce wszystko wiedzieć. W związku z tym będzie szukał nauczycieli, którzy mu to wszystko wyłożą. No i często trafi na nauczycieli, którzy wyłożą mu wszystko, ale niekoniecznie dobrze. I on dopiero potem za trzecim czy czwartym czytaniem dojdzie, że tamten facet chyba wprowadził go jednak w błąd. A mógł sobie tego oszczędzić, gdyby miał trochę więcej cierpliwości i pogodził się z tym, że tę rzecz może zrozumie, jak będzie czytał drugi czy trzeci raz. I to jest dużo lepsza metoda. Nie mówię, żeby nie rozmawiać z innymi wierzącymi, nie dyskutować na żadne sprawy, ale nie oczekiwać tego, że wszystko muszę zrozumieć teraz, natychmiast. Bo pewne rzeczy wymagają dużej wiedzy. I dopóki się jej nie ma, to bardzo jest łatwo dać się oszukać, bo jak ktoś nam zacznie coś wykładać, co no, brzmi ładnie i logicznie i ten pan tak ładnie mówi, to czemuż mu nie wierzyć? No, powodów może być wiele, tylko jeśli my nie mamy w głowie zapamiętanych wiele rzeczy, które są w piśmie, to możemy się dać wpuścić w maliny. I jeśli też będziemy właśnie podążać za różnymi pięknymi wywodami, za różnymi okołochrześcijańskimi książkami, to nie będziemy mieli jednego wspólnego fundamentu, tylko będziemy się rozchodzić na lewo i prawo i nie będziemy mieli tej jedności, o którą Chrystus się za nas modlił. Tylko jeżeli będziemy polegać faktycznie na słowach Chrystusa, na tym, co przekazał nam przez Mojżesza i proroków, będziemy mogli być zgodni we wszystkim, bo jak będziemy się rozchodzić na różne teologie, to będziemy mieli spór, że my będziemy kalwinistami, tamci będą zielonoświątkowcami i nie będziemy się spotykać razem, bo tak, ani dochodzić, próbować się przekonywać, tylko uznamy, że taki świat jest właściwy. I jeżeli czegoś nie wiem, czegoś z pisma nie rozumiem, to nie jest to też wstyd w konfrontacji z innym człowiekiem się do tego przyznać. Lepiej jest powiedzieć, że się czegoś nie wie, niż powiedzieć coś źle. A potem zawsze można w pokorze wrócić do pisma i prosić Boga, aby przydał nam mądrości, a wiele rzeczy nam się rozjaśni. Jeśli ktoś zarzuci nam na przykład, że my nie czynimy rzeczy większych niż Jezus, mimo że Jezus obiecał, że kto w Niego będzie wierzył, to większe sprawy nad Niego czynić będzie, to my, pomimo tego, że słowa Chrystusa wypełniły się w apostołach, którzy czynili rzeczy większe i poruszyli cały świat, i pomimo tego, że przestrzegł nas Jezus, że noc idzie, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować, to prędzej przyznajmy, że to naszej wierze czegoś nie dostaje, aniżeli obietnicy Chrystusa. Niech Bóg będzie prawdziwy, a wszelki człowiek kłamcą.